Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Prezent na ostatnią chwilę. Bilety na moje występy, na żywo, stand-up. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąk się uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy. Aha, i na Trzech Króli będę w Nowym Jorku na Brooklynie miał dwa występy. Namiary na te dwa też na cejrowski.com/występy. Prezent na ostatnią chwilę.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
A jak dziki, to Wojciech Cejrowski. O, dzień dobry panu. W jakim pan dzisiaj nastroju?
Nastroju jestem pogodnym. Nie... Słońce wali, wczoraj miałem ponad 30, już przestałem sprawdzać w którymś momencie Celsjusza, nie Fahrenheita. Czyli przyjemnie.
30 stopni Celsjusza w grudniu to nieprzyzwoicie, nie tam przyjemnie. To
jest nieprzyzwoicie. Nieprzyzwoicie. Biblijnie, cały Stary Testament się dzieje na ziemiach, gdzie ze śniegiem są kłopoty. W sensie, że brakuje. No, to bo... jestem bliżej, uważam Pana Jezusa przez to, że jak się dobrze postaram, to gdzieś palmę znajdę. No może nie tutaj na tej suchości, na której mieszkam, ale w tej szerokości geograficznej, jak się przesunę, znajdę palmę, a ty się możesz przesuwać ile chcesz w szerokości geograficznej PRL-u 2 i nie znajdziesz palmy nigdzie.
Ja palmy nie znalazłem, ale znalazłem gazetę,
pod palmami chował.
Gazetę Płomyk znalazłem teraz w studiu. Aha. Z 1936 roku. To bardzo, no to bardzo mnie to zainteresowało, że podróżujemy również w czasie. Cały numer poświęcony Wyspiańskiemu prawdopodobnie. No i tak, tak to jest.
To jeszcze kiedyś były rzeczy ważne. Ja cytowałem kiedyś albo w Radiu Wnet, albo w jakimś tekście do rzeczy tygodnik, który wydawał, waham się przy słowie tygodnik, może to był dwutygodnik albo miesięczny, Rycerz Niepokalanej, który wydawał święty późniejszy Maksymilian Kolbe, i tam było oświadczenie episkopatu albo prymasa na temat wyborów. I były wskazania kościelne wprost, że nie wolno głosować na kandydatów, którzy stoją w kontrze do nauczania Kościoła katolickiego. Należy głosować na kandydatów, którzy nie stoją w kontrze. Jak masz wątpliwości, to proszę iść do proboszcza. Proboszcz z ambony ma nie prowadzić agitacji wyborczej, ale ma obowiązek wskazywać kandydatów bądź programy polityczne, które zgadzają się z nauczaniem Kościoła katolickiego. Tam wykładnia była z góry i zacytowałem z tego Rycerza Niepokalanej fragmenty tej wykładni. No więc takie gazetki są ciekawe, że tam kiedyś kogoś Wyspiański interesował w latach 30. Uważaliśmy, że podawanie tego młodzieży, bo Płomyczek, czy co tam powiedziałeś, to pewnie dla jakiejś niższej rangi harcerzy albo dzieci małych.
No nie, to Promyk chyba dla starszych. Jest też skrzynka radiowa, która otwiera listy we wtorek 22 września o godzinie 18. Odpowiadają mamusia i wujaszek radiowy i tak dalej. Bardzo jest ciekawa. Są nawet rebusy. Nie chcę do nich zaglądać, bo jeszcze się okaże, że nie potrafię rozwiązać. Wierszyk wakacyjny. I cóż, kochany panie Leonie, czy byłeś pan już w lesie? Czy widziałeś, jak się pasą konie? Czy na te pytania Wojciech Cejrowski, który nie jest Leonem, zna odpowiedź?
Konie się nie pasą i koni się nie pasa, tylko konie się żywią same. No, to takie dosyć potoczne określenie, że się pasą konie. Pasanie to jest jak masz pasterza, to wtedy on idzie pasać. Wypuszczasz natomiast zwierzęta na wypas, żeby się upasły albo wypasiły. Ja nie wiem, jak to nazwać. No więc koń idzie i żre trawę. Sam to robi. To... I sam se poszuka. I krowa też sama se poszuka. A koza to jeszcze sobie bardziej poszuka, bo ona jest taka, że lubi specyfiki pewne. No to... Ziółek poszuka, papy poszuka, te, która ją interesuje. No taka jest koza. Trochę głupia, a trochę sprytna.
No to wsiądźmy teraz na konia, który nazywa się Unia Europejska. Co o tym sądzisz? O, ja wiem.
Zamordować że ty... należy i przerobić
nie,
taki
ale
upas.
To już...
Te instytucje nie, należy to już, zamordować.
To już mówiłeś.
Likwidacja to już jest za mało powiedziane. Należy zamordować te instytucje ja się... wszelkimi dostępnymi sposobami, włącznie z powstaniem ludowym. Powstania ludowe to był sposób zmiany władzy na terenie Europy i jak pokazuje historia legalny, a polski hymn zachęca do tego, że co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy, czyli dopuszcza metodę siłową odbierania tego, co nam ktoś ukradł, zabrał, zawłaszczył za pomocą powstania zbrojnego, czyli szabli.
Powiedział,
no więc trzeba zaatakować te instytucje, a nie ciągle się przed nią bronić. No
powiedział,
trzeba ją atakować.
Poczekaj, powiedział Wojciech Cejrowski trochę złośliwości, smażąc się w słońcu na swoim rancho w Arizonie. Tak, trzeba przygotować szable i ruszyć na Unię Europejską, odebrać sobie naszą wolność, bo to jest potrzebne. Ja to delikatnie
Własność.
Ale jeszcze
nie, wolność to tam pikuś jeszcze, jest. Własności nam zabrali całą masę.
Nie ma własność. Wolność jest ważniejsza niż własność. Jak masz wolność, to możesz mieć i własność. A jak nie masz wolności, to ci zabierają własność, bo może ktoś ci ją zabrać, więc chyba, że masz własność i władzę i wtedy jesteś dyktatorem. Może takie są marzenia Wojciecha Cejrowskiego. Chciałbyś być dyktatorem?
Wolność jest ważniejsza od własności na poziomie intelektualnym, filozoficznym. Natomiast w danej chwili historycznej może być ważniejsze rozmawianie o własności, bo chcesz za sobą pociągnąć tłum, któremu doskwiera w tej chwili nawet nie brak wolności, bo to jest na trochę wyższym poziomie, tylko ludzie dziś nie mają co jeść, do garnka włożyć i ich interesuje własność, żeby mieli coś na własność, co włożą do garnka. I w takiej sytuacji, w takiej konfiguracji ważniejsze na czas jakiś robi się rozmawianie o własności, bo najpierw musisz przeżyć, żeby być wolnym. Czyli najpierw musisz coś zjeść. Jak był głód na Ukrainie, zarządzony przez Stalina, to dla tych ludzi ważniejsze było, żeby znaleźć ziemniaka, a potem możemy dopiero, jak już mamy pełno w brzuchu, myśleć o wolności. No więc są takie sytuacje, w których własność jest ważniejsza od wolności.
To jest być może prawdziwy opis sytuacji, że w takiej sytuacji głodu na Ukrainie, ale teraz garnek jest pełny, panie redaktorze. Garnek jest pełny.
Garnek jest pełny, ale co to ma do rzeczy? Jak chcesz pociągnąć ludzi to za sobą, żeby zniszczyli Unię Europejską, to ale, łatwiej jest moim zdaniem przemówić ludziom do rozumu w tym kierunku, że im pokazujesz, co im Unia zabiera, bo druga strona cały czas ludzi przekonuje w stronę Unii, opowiadając o tym, co wam Unia dała. Dom drogi wam dała to i to i to. I ludzie tego słuchają. No to w ramach tego paradygmatu musisz pokazać ludziom, dobra, tamci wam mówią, zwolennicy Unii, Tusk i inne Volksdeutsche, i inne Volksdeutsche powiedziałem, czyli Tusk nie może mieć do mnie pretensji o nic. I inne, jak tam ich nazwać, no Tuska nazwałem po nazwisku, oraz grupa Volksdeutschów zupełnie odrębna od Tuska. No więc jak tamci Volksdeutsche plus Tusk was przekonują do Unii, to oni wam mówią, co wam Unia dała do gara. Że wam drogę zbudowała, że wam jakąś dotację dała, że wam to da, pływalnię wam zrobiła. No to jak na tym poziomie toczy się w tej chwili rozmowa, to strona przeciwna musi powiedzieć, dobra, a to ja wam pokażę, co wam Unia zabrała. żeby was przekonać, żebyście nie szli za tymi Volksdeutschami tam, żeby nie chcecie, żeby wam kanclerz niemiecki rządził Polską, to ja wam pokażę, nie rozmawiajmy przez chwilę o wolności, bo to nie każdego interesuje, tylko pogadajmy o własności. Co wam Unia zabiera codziennie?
No ale ile Forsy wam zabiera? Dobrze, ale to jeszcze do tego, co Unia nam dała. Wiesz co, myślę o tym, że za twoją granicą nie mieszka...
Nic tam nie dała, bo dała, nic nie miała. Unia nie ma żadnych własnych pieniędzy,
ale ty mówisz o pieniądzach,
niczego nam nie dała.
Nie, ty mówisz o pieniądzach, bo ty jesteś od pieniędzy. Ja mówię o idei, bo jestem bardziej od idei niż od pieniędzy. Dała ci myśl o tym, że nie musisz się ze wszystkimi ciągle bić. Tylko możesz z nimi w harmonijnie pracować. Taka była idea Unii Europejskiej po II wojnie światowej, że już nie będzie. Francuz bił się z Niemcem, Polak bił się z Niemcem i z Francuzem i przeciwko temu i przeciwko tamtemu. Austriak nie będzie musiał wędrować na wojnę,
nie,
tylko to będzie
nie
coś...
Nie było takiej idei po wojnie, bo tylko... Polska była wykluczona z tej Unii.
Ale to już
po
później.
Wojnie,
to nie,
masz rację,
nie
chwyta... była taka idea, żeby Francuzi z Niemcami się nie bili.
Żeby się, ale żeby, żeby
europejska
też...
wspólnota gospodarcza,
i żeby zaprosić, ale potem jeszcze ta wtedy idea była, żeby zaprosić. Idea była wspólnej Europy. To się działo przez lata, żeby ta Europa była wspólna i sam pomysł, żeby Europa była wspólna, nie jest pomysłem, o którym należy
jest
się...
Chory, nie jest antychrześcijański, jest... wulgarny i chory.
Ale to jesteś
rzeczy
najbardziej...
nie mają być wspólne, to
jesteś najbardziej
mają
anty...
mieć właściciela.
To ty jesteś najbardziej antychrześcijańskim człowiekiem, który się wypowiada.
Nie.
Jak to mówisz, że chore jest poczucie wspólnoty i chore jest wspólne trwanie, a nie zabijanie się i mordowanie. To nie jest chore, bo to nie chodzi o rzeczy, tylko chodzi o wspólnotę. To jest coś więcej. Nie chodzi o to, żeby ktoś ci zabrał twój kubeczek, tylko chodzi o to, żeby ci nie zabrał, ale żebyś szanował to, że i ty masz kubeczek, i on ma kubeczek, i on jest z kubeczkiem, i ty, i to
ja
nie ma
nie
znaczenia.
Ja nie szanuję tego, że Niemiec ma mój kubeczek.
Ale on nie twój ma swój kubeczek, właśnie na tym polega.
Ma kradziony z Polski obrazy z muzeów, zabytki, nasze pieniądze. Niemcy całą masę rzeczy nakradli. Najpierw trzeba się rozliczyć, a potem możemy gadać o kubeczkach. I o niezabieraniu niemieckiego kubeczka. Uwaga, biblijnie, od samego początku. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Każda rzecz, którą wam stworzyłem na ziemi, ma być opanowana przez człowieka. Człowiek ma panować nad stworzeniem, bo jest koroną stworzenia. Każdy przedmiot ma mieć konkretnego właściciela, który odpowiada za ten przedmiot. Jeżeli przedmiotem jest zwierzę, to ty odpowiadasz za to zwierzę i masz o nie, człowieku, dbać. Masz używać tego zwierzęcia dla pożytku swojego i innych osób. Każdy przedmiot ma mieć właściciela, więc Europa nie może być wspólna, tylko każdy przedmiot typu Polska ma mieć swojego właściciela, Polaków, a nie być własnością wspólną w ramach Unii. To jest paradygmat chrześcijański.
A to żaden chrześcijański nie jest to paradygmat.
Rzymskokatolicki nawet ci powiem.
Nie jest rzymskokatolickim paradygmatem, że każda rzecz, która jest w Polsce, ma należeć do Polaka. To w ogóle nie jest w absolutnie z drugiej strony. To jest inna zupełnie filozofia. Nie wiem jaka nawet. Filozofia wsobna.
Biblijna.
Biblijna. Jaka biblijna?
Jak coś jest wspólne, to znaczy, że nikt o to nie dba, bo nie ma właściciela. To za komuny ćwiczyliśmy.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pach.
Wszystko było wspólne,
ale
nikt nie dbał o zakład pracy, bo zakład pracy nie miał właściciela.
Ja nie mówię
Bronisz koncepcji wspólnoty, że cała Europa ma być wspólna. No Stalin też chciał, Hitler chciał, żeby zawłaszczyć całą Europę pod jedną kontrolą.
Ja nie mówię o
nie działa.
Ale ja nie mówię o posiadaniu własności. Wspólnota nie wyklucza, wspólna Europa nie wyklucza posiadania własności. Przecież to jest zupełnie coś
wyklucza.
Innego.
Wyklucza. Przecież masz nie mieć samochodu, masz ale ty mieć mówisz, prawo jeździć ale tylko ty, rowerkiem.
Ale ty mówisz o tej Unii Europejskiej, a nie o idei europejskiej. Ja mówię o idei europejskiej, a nie mówię o tym, co się teraz dzieje w Komisji Europejskiej, bo czy
a ja mówię
z traktatami,
o tym, co jest.
Z traktatami europejskimi, bo o tym chciałem z tobą porozmawiać, ale ty od razu zniszczyć szablą, po prostu zawojować,
tak,
odbić, rozwalić i tak dalej. Nie, a właśnie mówię, nie Unię Europejską należy zniszczyć. Tylko można się przeciwstawić temu, co dzieje się teraz w Unii Europejskiej. To jest...
Nie.
O tak.
To, nie, to ja się nie zgadzam z tobą.
No to się nie zgadzasz.
Przeciwstawiaj się. Cała masa ludzi się przeciwstawia od wielu lat i to nic nie zmienia. Cytat. Sikorski otrzymywał 100 tysięcy rocznie od Arabskich Emiratów. Czyli od Arabów brał pieniądze. No i się możesz przeciwstawiać ile chcesz. Dopiero jakbyś miał władzę, to można byłoby zrobić tak, że powinien być całkowity zakaz zarabiania przez polityków w jakiejkolwiek innej pracy. Chciałeś kandydować, człowieczku, chciałeś objąć stanowisko, to masz tylko ten jeden zarobek. Tylko masz dietę posła wynoszącą średnią krajową. I nie wolno ci zarabiać pieniędzy nigdzie indziej. Żadnych wykładów zagranicznych, niczego takiego. Do czasu skończenia sprawowania funkcji.
Ale to
takie
wtedy...
pomysły se możesz wprowadzać, jak masz władzę. A ty będziesz teraz krytykował Unię na odległość, oni ci pokazują środkowy palec i 100 tysięcy dolarów na tym palcu.
No, a ty będziesz walczył z Unią Europejską. I tak samo możesz walczyć, jak ja krytykować. Więc
ja nie walczę
łatwiej,
z Unią, ja walczę o jej zniszczenie. To są dwie różne rzeczy. Ja w ogóle nie wchodzę w konflikt z Unią. To ty wchodzisz w konflikt, chcesz ją tam przekonywać, żeby była lepsza. Nie wchodzę w żadną rozmowę z szatanem się nie wchodzi, tylko się zwalcza szataństwo. To są dwie różne rzeczy.
A to jeszcze,
nie wiem, czy
jeszcze,
czujesz różnicę
jeszcze,
filozoficzną.
Jeszcze by szatana w to wszystko zaplątałeś. To pan co po prostu za blisko ciebie siedzi.
Nie ja,
szatan.
To oni go zaprosili. Unia Europejska i jej władze to jest wszystko szatańskie. Bo to nie działa ku wolności człowieka, tylko ku odbieraniu wolności, więc jest szatańskie. Pan Bóg nam dał wolność, do tego stopnia nam ją dał, że możesz Panu Bogu pluć w twarz. To nie jest dla ciebie dobre i Pan Bóg ci o tym mówi, to cię zniszczy. Ale dał ci tyle wolności, że możesz się go wyprzeć. Możesz go wyrzucić ze swojego domu. Możesz mu pluć w twarz codziennie, możesz apostatą zostać. No, natomiast diabeł odbiera wolność. Czyni cię niewolnikiem. Europejska czyni mieszkańców tego terenu niewolnikami, coraz bardziej i krok po kroku. Nie ma negocjacji z kimś takim. Nie ma żadnego wspólnego punktu zaczepienia. Nie chcemy żadnej takiej samej rzeczy, jest, która mogłaby nas połączyć, bo Piłsudski z Dmowskim chcieli obaj niepodległości. Kłócili się co do tego, jaki ma być konkretny kształt, czy ma być 7 ministerstw, czy 77, czy ma być socjal, bo ja jestem socjalistą, Piłsudski, a czy ma być co innego. No to o takie rzeczy się kłócili, ale była jakaś jedna styczna była niepodległość. Natomiast z tymi złymi ludźmi z Unii Europejskiej nie ma żadnej
ale
stycznej.
Nie wszyscy, którzy są w Unii Europejskiej i za Unią Europejską są tacy sami. To jest różnorodni ludzie, którzy
ale
mają różne...
Są źli.
Nieprawda. Mają rozmaite, rozmaite pomysły na temat tego, jak powinna
jak
ta wspólnota
zło,
wyglądać.
To jest zły.
Ale nie popierasz zła, bo są elementy złe i
zło
są elementy
wcielone.
Dobre.
Unia Europejska
nie jest
to jest złe, zło wcielone.
Nie jest żadnym
antyludzkie,
złem.
Antyludzkie, antynarodowe, nie. Antypolskie, antyniemieckie, antybrytyjskie. Nie. Oni się zorientowali i wyszli. To jest zło. Zło wcielone. Podaj mi jeden przykład czegoś dobrego, co Unia robi. Tylko teraz, nie ta teoria sprzed 50 lat, no.
Daje.
Coś dobrego?
Nie, no dobre wymienialiśmy cechy, zacznie się zaraz z nich wyśmiewać, ale to, że możesz sobie wędrować, podróżować, osiedlać się, gospodarować w każdym miejscu i w każdym zakątku
dobre.
Unii Europejskiej.
To nie jest dobre,
to jest...
bo jak, uwaga, bo jak na Lampedusę Włosi wpuszczą, już mówię.
Ale co, Lampedusa, co ma do tego Lampedusa? Sam wybrałeś
no,
sobie...
No skończyć zdanie.
Ale daj
jak
mi powiedzieć
Lampedusę...
zdanie.
Proszę.
Sam wybrałeś sobie miejsce swojego przebywania. Przebywasz w Arizonie. Dlaczego chcesz innym odebrać możliwość przeniesienia się z jednego miejsca na drugi i mówisz, że to nie jest dobre? Co nie jest dobre? To jest dobre. To nie mówimy o tym,
no
co...
No nie jest dobre.
To nie mówimy,
chcę wytłumaczyć, dlaczego
ale,
to nie jest dobre.
No to zaraz wytłumaczysz, ale to w ten sposób Wojciech Cejrowski chce odebrać człowiekowi wolność. Jedną z podstawowych wolności, które mamy, czyli możliwość życia tam, gdzie się chce i gdzie można.
Tak, chcę odebrać komuś wolność mieszkania tam, gdzie on chce, gdyby chciał wejść do mojego mieszkania i tutaj sobie zamieszkać ze swoją rodziną. Tak, to w takich sytuacjach chcę mu odebrać jego wolność, bo ona burzy moją. Narusza też moją własność. Nie podoba mi się. W związku z tym nie życzę sobie jego wolności na moim terenie.
Ale nie chodziło o twój dom.
Tak, więc są takie sytuacje.
Ale jakby kupił twój dom od ciebie po dużej cenie, to byś mógł zamieszkać w swoim domu, jakbyś go chciał sprzedać, czy nie? Czy nadal byś go nie wpuścił?
Na pierwotne pytanie 25 sekund temu odpowiadam. Otóż nie podoba mi się swobodne przemieszczanie w ramach Unii Europejskiej, bo kanclerz niemiecki, Adolfina Merkel, czy jak tam, ten imię na A jakieś miała, wpuściła do Niemiec masę młodych mężczyzn bez paszportów, zapraszała ich. I teraz w ramach swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej ci ludzie mogą przyjechać do Polski, bo jest swobodne przemieszczanie się. Nie kontrolujemy własnej granicy z Niemcami. Mogą sobie przyjechać na teren Polski i nawet nie wiemy, kto przyjechał. No to takie swobodne przemieszczanie mnie się nie podoba. Tobie się podoba swobodne przemieszczanie, bo spoglądasz tylko na Polaka, który może się osiedlić na Wyspach Kanaryjskich, które należą do Hiszpanii, a Hiszpania jest w ramach tej samej Unii Europejskiej, co my. Ja natomiast spoglądam nie na słodkie cukiereczki, które każdy szatan daje, ale on ci je daje po to, żeby ci zęby wypadły. Tylko patrzę na próchnicę. I swobodne przemieszczanie się w ramach Unii Europejskiej wywołuje taką próchnicę, że ci goście z Lampeduzy są nawet prowokowani przez Włochów, a może se przejedziecie tam w stronę kanału La Manche i do Wielkiej Brytanii pojedziecie, czy gdzieś tam, bo już tu jest was za dużo, sami widzicie, że tu jest za gęsto i za gorąco na tej Lampeduzie. No i mi się swobodne przemieszczanie w ramach Unii Europejskiej nie podoba.
Ale to dotykasz zupełnie innego problemu, bo my mówimy o prawie, a ci, którzy przypływają, nie przypływają zgodnie nie z wizami, zgodnie z prawem, tylko sobie przypływają do Europy w poszukiwaniu lepszego życia.
No ale co to za argument? Ja zapytałem, co mi dobrego dała Unia. Ty mi mówisz swobodne przemieszczanie się. No to ja ci pokazuję, że to wcale nie jest dobre, to swobodne przemieszczanie się. Bo tak, ci ludzie, którzy nielegalnie wdarli się do krajów Unii Europejskiej, które nie strzelały w morze i ich nie odpędzają skutecznie, bo chcą być, nie wiem, humanitarni, nawet nie patrzę na włoskie motywacje. Fakty są takie, że nielegalnie ludzie się wdzierają na teren Unii, bo ktoś jej nie pilnuje od południa. No i efektem złym swobodnego przemieszczania się w takiej sytuacji jest to, że jakiś terrorysta z Niemiec może se przyjechać do Polski i tutaj się ukrywać wiele lat i go nie znajdziemy. Nawet nie wiemy, że przyjechał.
No, ale,
chwalisz swobodne przemieszczanie się, ja krytykuję.
Ale nadal chwalę swobodne przemieszczanie się.
A ja bym wolał z paszportem jechać do Niemiec. Gdybym chciał jechać do Niemiec kiedyś i wolałbym, żeby Niemiec pokazał mi swój paszporcik, zanim tu przyjedzie. Bo nam się nie każdy Niemiec podoba. Tam mają cały czas partie faszystowskie w Niemczech. I Polska mogłaby sobie nie chcieć, żeby akurat ci Niemcy, którzy są zapisani do partii faszystowskich, albo do tych organizacji rewizjonistycznych, które chcą nam odebrać Śląsk, żeby oni przyjeżdżali na wycieczki do Polski. No to jakbym mógł ich skontrolować na granicy, to bym powiedział, awon.
Ale to w ogóle byś taki system bardzo policyjny chiński wprowadził, bo każdy by pokazywał ci paszport, miejsce zamieszkania, a do tego musiałbyś mieć specjalne kartoteki. Do tego tacy byli komuniści, którzy stali na granicy polsko-niemieckiej i sprawdzali, patrzyli, Wojciech Cejrowski, nie podoba mi się, nigdzie pan nie pojedzie, albo pana aresztuje. No to jest odwrotność myślenia. Znaczy, tak nie powinien myśleć człowiek wolny. Wolny.
Brytyjczycy, którzy w ten sposób potraktowali Ziemkiewicza, to są kim w tej twojej opowieści? No, jak ich to nazwać?
No, trzeba nazwać, że ci, którzy go nie wpuścili, są elementem systemu autorytarnego albo takim malutkim zalążkiem systemu totalnego.
No, państwo brytyjskie go nie wpuściło, no, to jest oficjalna lista państwa brytyjskiego, która tam notuje faszystów i tych tam, przepraszam, terrorystów i potencjalnych burzycieli
i
porządku.
Ty z tym się zgadzasz, żeby takie listy były?
Uważam, że państwo ma prawo nie wpuszczać osób pewnych na swój teren,
ale na jakie,
które
ale
uznaje
jakie,
za zagrożenie jakie, albo za osoby jakie, brzydkie.
Jakie kryteria byś temu przypisał? Na przykład kryteria że człowiek, który
wybrana
ma...
Wybrana władza w wyborach w odpowiedzi na to, kto mnie wybrał, kto mnie posadził na tym stołku, taka władza formułuje kryteria. Stany Zjednoczone przez wiele lat miały system imigracyjny polegający na tym, na czym polega do dzisiaj system w Australii. Specjalnie podaję takie dwa przykłady. Australia, bardzo autorytarne państwo, ale wciąż, szczególnie w COVID-zie się rozpędzili w stronę zamordyzmu i dyktatury. Tośmy omawiali wiele razy za COVID-u akurat te wątki. Ale Australia do tej pory ma system merytokracji, merytoryczny system zapraszania, kto może imigrować do kraju łamane przez na kontynent, który ma całą masę pustego miejsca, więc mogliby się nie oglądać, niech przyjeżdża każdy, kto chce imigrować, kto chce zasiedlać te pustkowia nasze, to niech przyjeżdża. Oni natomiast, jeszcze do przedwczoraj mieli taki system, że zapraszają, potrzeba nam 13 tysięcy lekarzy. No to w tym roku szukamy podań od lekarzy, którzy mają uprawnienia w swoich krajach, najlepiej, żeby mieli jeszcze 5-letnie doświadczenie w jakimś szpitalu i takich ludzi przyjmujemy na swój teren. Stany Zjednoczone robiły tak samo przez 10-lecia. Potem to się zmieniło i zaczęli na zasadzie łączenia rodzin i przeróżnych innych sposobów rasistowskich zapraszać do zielonej karty z całego świata byle kogo i własnych wrogów również. Już nie był to system merytoryczny. Potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy robotników w Detroit, żeby skręcali samochody, więc potrzebujemy młodych, co to umieją trochę pisać i czytać, z Polski niech przyjadą, bo się szybciej dogadają z tymi, którzy już są na tym terenie i zależy nam na tym, żeby oni zostali Amerykanami, żeby chcieli zostać Amerykanami. Dershowitz wczoraj opowiadał w telewizorze coś takiego. To jest taki żydowski liberał, bardzo dobry prawnik, który bronił, ponieważ wierzy w prawa obywatelskie i amerykańską konstytucję, pomimo że lewak. W Harvardzie był profesorem przez 10-lecia, uczył senatorów, prezydentów, ostatecznie jego studenci zostawali właśnie ważnymi osobistościami w państwie. Bronił chyba O.J. Simpsona i tak dalej. Przeróżne takie brał sobie sprawy, kiedy był impeachment Trumpa. To ten lewacki, praktycznie komunistyczny gość. On napisał jakieś dysertacje, które pomagały Trumpa z impeachmentu wybronić, bo uważał, że nieważne kim jest ten obywatel, jak brzydki jest, w momencie, kiedy zaczynamy łamać konstytucję i prawo, to ja się włączam. Tak nie powinno być. I ten gość opowiadał o swojej babci chyba, która kiedy przyjechała do Stanów Zjednoczonych z polskiej wioski, Żydówka z polskiej wioski przyjeżdża. Ona chciała jak najszybciej zostać Amerykanką, bo Ameryka jej się wydawała cudownym krajem, w który ona chce się włączyć, chce go budować, on mi daje możliwości i wolność. Takich ludzi chcemy przyjmować na swój teren, a nie wrogów Ameryki. No i o tym jest ta opowieść. Opowiadał też o swoim dziadku, raczej nie o ojcu, który z tą babką tam siedział i założył sobie nie myckę, tylko na myckę założył sobie jakiś słomkowy kapelusz, który wtedy oznaczał, że jesteś zwolennikiem jakiejś drużyny futbolowej. Tego wątku nie złapałem, bo na sporcie się słabo znam. I wkładał sobie cygaro do gęby, coś czego Żyd normalnie nie robi. Taki, który do synagogi chodzi z pejsami. I on dopingował jakiejś drużynie nowojorskiej, bo chciał zostać Amerykaninem, bo mu się podobało w kraju, do którego przyjechał. Natomiast to, co robi teraz Unia Europejska, ten sposób imigracji, zapraszamy ludzi, którzy nienawidzą naszego systemu, naszej wiary, naszych koncepcji politycznych, naszej kultury i chcą ją zburzyć.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Ale to jaka jest nasza wiara, powiedz mi?
Nie wpuszczamy takich.
O całą Unię Europejską.
Jaka jest nasza wiara? Że żeby cię aresztować, to muszą być powody jakieś. I nie obcinamy głów. Natomiast Koran, ci Arabowie, którzy przyjechali do nas, obcinają ręce, obcinają głowy. Zajrzyj do Iranu, zajrzyj się do Arabii Saudyjskiej, zajrzyj do różnych krajów arabskich. Sunnici, szyici, tam sobie ich obejrzyj, Afganistany, obejrzyj sobie, co w Gazie zrobili Palestyńcy. Otóż opublikowali West Bank, to jest zachodni brzeg. I co tam Palestyńczycy opublikowali? Otóż złapali trzech kolaborantów, ktoś kolaboruje z okupantem, izraelskich, czyli złapali trzech Palestyńczyków, którzy chcieli mieszkać w Izraelu jako Palestyńczycy, obywatele arabskiego pochodzenia, ale chcieli być obywatelami Izraela, który im tam dawał jakieś wolności i oni uznali, że to państwo Izrael jest lepsze od tego, co buduje Hamas na zachodnim brzegu. No więc złapano trzech kolaborantów i co zrobili Palestyńczycy? Powiesili ich i zostawili powieszonych jako ostrzeżenie. No to czego nie chcemy w Europie? No ja bym nie chciał, żeby wróciły takie czasy średniowieczne, kiedy
To nie są czasy
muzułmanie wieszają swoich wrogów i ciało dynda ogryzane przez kruki, dynda na szubienicy jako ostrzeżenie. To ja nie chcę takich czasów.
Jak jest wojna, to kolaboranci za taką wojnę płacą. Tak było w czasie wojny zawsze, tak było w Polsce, tak jest.
W Polsce było na glace czy na krzyż?
Na Ukrainie.
Prostytutki, które się dawały Niemcom, to na glace czy na krzyż? To był sygnał. Był wyrok śmierci za pomocą kulki. Natomiast to są barbarzyńcy, którzy wieszają własnych rodaków na sznurach, bez sądu, bez wyroku. W Polsce państwo podziemne były wyroki sądowe, przypomnę. Były. I w 60-tych latach ostatnie wyroki były. Schwarz-Bronikowski był w grupie, która wykonywała wyroki śmierci na kolaborantach. I musieli odczytać ten wyrok, patrząc mu w oczy, czyli musieli zgubić kilkanaście sekund w sytuacji niebezpiecznej, jakiś ambusz na ulicy, no nie wiem, po Powstaniu Warszawskim czy kiedy tam, na ulicy osaczają dziada, którego trzeba zlikwidować i muszą jeszcze zmarnować kilkanaście sekund, żeby mu wyrok odczytać, zanim mu strzelą między oczy, patrząc mu w te oczy. Z wyroku Rzeczypospolitej, w związku z tym i tamtym, pam, 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 pff. No to w 60-tych latach ostatni wyrok był w pociągu do Częstochowy. To mi Schwarz-Bronikowski opadał, zanim umarł, świętej pamięci. Że on był w tej grupie i oni mieli ten wyrok z czasów II wojny światowej. Tam cichociemni jacyś, czy co tam, jak to się nazywało. Cichociemni to za granicą byli.
Trochę mnie zawsze zmuszasz do tego, żebym bronił rzeczy, których nie zamierzam bronić, ale zawsze mi brakuje.
Taki mój urok.
Taki twój urok jest, ale zawsze patrzysz na kontekst jakiejś sytuacji. Jeżeli by ci zbombardowano domek, w których mieszkałeś, jeżeli by ci niszczono rodziny, życie i wszystko, co dookoła ciebie, całą twoją biedę, to inaczej byś by reagował. Powiedziałeś o głodzie na Ukrainie, o kromce chleba.
Nigdy bym nie gwałcił żon wroga. Wiesz, czemu Palestyńcy zabijają niektórych zakładników? Przede wszystkim kobiety nie chcą ich oddać, nie chcą ich wymienić za 10 swoich, tylko zabijają, żeby ukryć ślady tego, co tym zakładniczkom robią w trakcie, kiedy one są zatrzymane, nie wiem jak to nazwać.
To jest
w encyklopedii medycznej poczytasz, kiedy... Nie, to nie jest wojna. Gwałt zbiorowy na kobiecie, która nie jest żołnierzem, to nie jest wojna. I teraz... Jak przeczytasz książkę medyczną, zajrzałem, bo nie bardzo się orientowałem w kościotrupie człowieka. Kość łonowa. Jest napisane, kiedy może być złamana i że to bardzo jest nieprzyjemne złamanie, bo nie ma tego za bardzo jak w gips włożyć, długo się leczy, długo się paprze. Wszystkie praktycznie złamania kości łonowej opisane w tej książce, do małego druku zaraz przejdę, to urazy powypadkowe w samochodzie, taka sytuacja, kobieta jest kierowcą, jakieś zderzenie czołowe i tak dalej, może mieć złamaną miednicę i kość łonową. No i drugie, małym drukiem napisane, bo to w Polsce się nie odbywa. Przy zbiorowym gwałcie można mieć złamaną kość łonową. I tego nie chcą pokazać Palestyńczycy i dlatego zabijają niektórych. Innych wymieniają. Ale niektórych zakładników zabijają, żeby nie trafili z takimi urazami, których się nie da ukryć. Bo jak kobieta opowiada, że gwałciło mnie 12 Palestyńców jeden za drugim, no to może kłamie. No ale kości łonowej sama sobie nie złamała. W związku z tym utrupia się takich i to jest barbarzyństwo, którego ja w Europie nie chcę. No, wojsko izraelskie zbiorowych gwałtów nie robi. W ogóle dla mężczyzny to powinno być obrzydliwe, żeby natychmiast po drugim mężczyźnie brać się za tę kobietę, w której on, nie wiem jak to elegancko przyzradzić, zostawił swoje ślady. Oni w dziesięciu to robią.
Już detali nie opowiada, ale
no to rzucenie, takich rzucenie. Adolfina Merkel zaprosiła do Europy.
Ale
ten typ kultury, bo pytasz o to, co mi się nie podoba. Ten typ kultury zaprosiła do Europy
dobrze,
i dlatego ja chcę mieć szczelne granice.
Dobrze,
amen.
Arabowie, dzięki temu, że Arabowie przetłumaczyli Arystotelesa, że zajęli się bibliotekami, masz cywilizację, do której możesz się odwołać, czyli grecką i między źródła greckie tej cywilizacji. No to też są Arabowie. Wybudowali piękne budynki. To też są Arabowie. Arabowie
tych już nie ma.
Arabowie są rozmaici.
Tych już nie ma.
To jest taka sama różnorodność, jak różnorodność między wszystkimi innymi. Jedni są okropni, a drudzy są szlachetni.
Niektóre rzeczy się nie zdarzają nigdy.
Zdarzają
w naszej
się,
kulturze.
A ciekawe, jaka rzecz się nie zdarzyła w naszej kulturze europejskiej.
To, co przed chwilą opowiadałem.
Co nie zdarzyło się nie zdarzyło się w czasie wojny w kulturze europejskiej, coś albo coś bardzo gorszego.
Nie gwałcą zbiorowo Palestynę.
Nie zdarzyło się w Kongo, nie zdarzyło się to, co w Nairobi zrobili Niemcy. No nie zdarzyło się w naszej kulturze europejskiej. Zdarzyło się
Kongo
w naszej kulturze.
Kongo i Nairobi to nie jest nasza kultura europejska.
Ale tam Europejczycy to robili.
Zdarzało
się w kulturze europejskiej to samo.
Ale
no zdarzało się w czasie...
Wyrośliśmy z tego.
Nie, z czego żeśmy wyrośli? Nie, z niczego żeśmy nie wyrośli.
Rzuciliśmy się wszyscy na Niemców w II wojnie światowej i na Imperium Japońskie, żeby zniszczyć pewną ideologię. Teraz w kontekście tej wojny, o której rozmawiamy, słyszymy, że nie da się ideologii zniszczyć za pomocą bombardowań. Otóż da się. Dowodem na to jest II wojna światowa, kiedy udało nam się skutecznie zniszczyć ideologię zbudowaną przez Hitlera za pomocą bombardowań. Tak, zginęli cywile wtedy też, ale wytrzebiliśmy tę ideologię. Cofnęła się do takiego poziomu, że przestała być groźna. Teraz wraca. Teraz wraca. Pomysły eksterminacji pewnych grup narodowościowych teraz wracają w Europie, bośmy sobie zaprosili 2 miliony i potem następne miliony obcych kulturowo ludzi, którzy nie chcą naszej kultury. Nie chcą robić tego, co dziadkowie tego Derszowica. Żydzi z polskiej wioski przyjechali, oni koniecznie chcieli Amerykanami zostać. No to pokaż mi takiego Araba, który przyszedł piechotą, poniszczył sady na Węgrzech, kiedy przechodził tam przez Turcję, potem Węgry, wylądował w Niemczech, siedzi na zasiłku, nie chce być Niemcem.
Myślę, że mógłbyś wielu takich Arabów pokazać, którzy się wpisali.
Ja nie znajduję ani jednego. Oni nie chcą się uczyć niemieckiego. To jest niemiecka władza podaje, że nie chcą się uczyć niemieckiego, nie chcą podejmować pracy, tylko chcą pobierać zasiłek i robić jakieś swoje sprawy. Szwedzkie ministerstwa też podają to samo. No to ja nie chcę mieć Unii Europejskiej otwartych granic.
A nie chcesz na zewnątrz mieć otwartych granic, a nie wewnątrz. Otwarte granice wewnątrz to jest coś innego niż otwarte granice na zewnątrz. To patologia nie może
Fakt, że Niemcy zaprosili 2 miliony wrogów, na nasz teren wrogów kultury europejskiej, którzy nie chcą absolutnie się asymilować, nie po to tu przyszli, powoduje, że granica między nami a Niemcami jest granicą zewnętrzną, bo oni tam cały czas, ci wrogowie naszej kultury, siedzą w Niemczech, czyli na zewnątrz Polski. No to nasza granica staje się granicą zewnętrzną, a nie jakąś wewnętrzną.
Ale jeżeli ktoś jest...
Ja chcę mieć granicę z Niemcami, no dobrze, wiesz, bo oni ciągle chcą Poznań łyknąć, Śląsk chcą łyknąć, więc ja chcę mieć granicę z Niemcami.
No to ją masz. A czy chcą łyknąć, czy nie chcą łyknąć? Poznań jest daleko. Dobrze, gdy masz
jednego... Co się nie udało zrobić za pomocą kulek i traktatów międzynarodowych, to teraz za pomocą Unii i euro ty masz być
człowiekiem tak, a nie człowiekiem nie.
Nie. Nasza mowa ma być prosta, a nie wyłącznie na tak.
Ale dobrze,
powiedział Pan Jezus, więc ja moja mowa jest nie w tej sytuacji.
Jan Paweł II powiedział, nie lękajcie się na początku swojego pontyfikatu. Po co się bać? Po co się bać tego wszystkiego, co się...
Ja się nie boję.
No nie, boisz się, walczysz. Jak walczysz?
Ale zamykanie się nie oznacza wprost strachu, tylko czy zamykam drzwi dlatego, że się boję tego, co tam jest w środku, czy na zewnątrz? Nie, no nie chcę, żeby mi złodziej ukradł coś.
To
zamykam
się
na
boisz.
Kasę pancerną. Nie boję się, nie chcę, żeby mi ukradł. No jak mi ukradnie, to trudno. No tam nie miałem tyle schowane, żebym się zawalił od tego. Ale będę zły, jak mi ukradnie. Więc zamykanie się to nie zawsze ze strachu. No przecież mamy tajne służby, które zamykają informacje pewne i to nie znaczy, że one się boją. No, one nie chcą, żeby im coś ukradziono, a nie, że się trzęsą portkami.
Zawsze takie słowa oznaczają słabość.
Zamykanie się?
Tak, że trzeba się zamknąć, odizolować.
To dlaczego budowaliśmy w średniowieczu twierdzę? Otóż, oznaczały słabość?
Tak.
Nie. Król zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną i pojawiły się twierdze i umocnienia, nie ze strachu, tylko to było świadectwo potęgi Rzeczypospolitej, że mamy tyle twierdz i możemy wam nakukać, gdybyście przyszli na nasz teren z waszymi gołymi tyłkami. No, bo się będziemy z murów ostrzeliwać z góry i polewać was czymś. No to nie jest oznaka słabości, to, że zbudowaliśmy ogromne twierdze. Nie było, Malbork za czasów państwa krzyżackiego nie był oznaką słabości, tylko potęgi państwa krzyżackiego.
Ale też oznaką potęgi strachu, że ktoś przyjdzie i cię stamtąd wyrzuci, więc budujesz twierdzę po to, żeby się odgrodzić.
Nie, roztropności.
A to sobie myślisz, i tak sobie powinieneś myśleć, że zło dobrem zwyciężaj, czyli nie odgradzaj się od innego, tylko przeciwnie. Spróbuj zrobić tak, żeby ten inny stał się podobny do ciebie.
Dobry. To kwestia definicji taki. Ja uważam, że mur jest dobry.
Tak, ale te mury budujemy, ale te mury kiedyś zostaną zburzone, bo nacisk na te mury jest tak wielki, że one nie mają siły, żeby sprostać zadaniu.
Na przykład mur klasztorny po to, żeby nie przeszkadzać mniszkom, które się modlą 24 na dobę i są w zakonie klauzurowym, jest dobry. Mur więzienny jest dobry, bo nie chcemy, żeby ci bandyci hasali po ulicach, tylko mają karę swoją odbyć.
No dobrze, niektóre mury są dobre.
Niektórzy dożywotnią. No więc są mury dobre. No, mur na granicy z Niemcami niekoniecznie jest potrzebny, ale granica mocna jest potrzebna. No ale już mur, przepraszam, to chyba ty jesteś zwolennikiem muru na granicy z Białorusią.
Jestem.
No ja też jestem. Na przed chwilą mówiłeś, że mury są niedobre. No są sytuacje, w których mury są konieczne. I są dobre. No budujemy ten mur dlatego, że jest niedobry?
Służy nam. Niektóre mury są dobre, przyznaję ci rację, że są mury, łańcuchy, wszystko może być dobre albo złe w zależności od kontekstu i od sytuacji. Ale ty też zacząłeś mówić o migracji, a mieliśmy temat pojedynczego przemieszczania się. Człowiek się przemieszcza nie w takim celu, żeby gdzieś zamieszkać, tylko na przykład w celu wygłoszenia wykładu, tak jak to miało miejsce z Ziemkiewiczem. A ty powiedziałeś bardzo dobrze, nie wpuszczono Ziemkiewicza, państwo brytyjskie ma prawo, bo każdy ma prawo decydować.
Nie,
każdy ma prawo decydować.
Że bardzo dobrze, że nie wpuszczono Ziemkiewicza.
Ale nie powiedziałeś, że państwo ma prawo do tego.
Że państwo brytyjskie, owszem, ma prawo i skorzystało z tego prawa, a no to właśnie. Prawo nam się nie podobać może. I ambasador Rzeczypospolitej powinien się wtedy uruchomić, że nam się to prawo wobec akurat Ziemkiewicza nie podoba, bo on nawet z wykładem nie przyjechał, tylko na jakieś tam inaugurację córki na uniwersytecie, za który nie wiem po co płaci pierdyliony, jak tam tylko psują mózg na tych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii w tej chwili.
Matero ze szkła albo z Palo Santo. Każde ma swój urok odrębny. Matero ze szkła na cejrowski.com łamane przez Matero.
Nie na każdym uniwersytecie nie każdy mózg zepsują Brytyjczycy na uniwersytetach. No, mówisz może o humanistach, to może i będą mieli zepsute mózgi, ale poza tym mózgi matematyków, mózgi technologii.
O ekonomistach na przykład.
To nie są zepsute mózgi.
Zepsute, że giełda jest dobra, że zadłużenie państwa jest dobre, tylko trzeba je kontrolować, że kreowanie stop procentowych przez jakiegoś jednego gościa typu Glapiński, a potem przyjdzie jakiś Kowalski tam, że to jest dobre, że bank centralny ma istnieć, że to jest dobre, akurat, że ma nie być akurat, parytetu złota, że to jest dobre. No
akurat
to psują
Glapiński ma 370 ton złota, zakupił bardzo dużo tego złota, 180 miliardów euro oszczędności w sejfach, to jest druga rzecz, a
ale
inflacja
ja mówię
w Polsce ma
6%. Że psują na ekonomii mózg ludziom, mówiąc, że stopy procentowe, które kreuje jeden gość, że to jest dobra koncepcja. Ja o koncepcji mówiłem, a nie konkretnie o Glapińskim i jego złocie. I o parytecie złota mówiłem też jako o koncepcji, która jeszcze niedawno istniała, że musisz mieć pokrycie na papierki dłużne, które...
I kto ją zepsuł?
Amerykanie. A teraz nie masz żadnego pokrycia na te papierki, które emitują różne rządy.
To jest prawda. To jest prawda.
No, bo oni ci opowiadają, jakie jest pokrycie, ale konkretnie, panowie, co mogę wziąć do ręki w zamian za te papierki? Nic.
Buty.
Bo ich jest też więcej niż wszystkiego. Gdyby zliczyć wszystkie pieniądze wypuszczone przez wszystkie rządy na świecie, to nie ma tyle przedmiotów, żebyś mógł je kupić.
Ale to jest...
Za tą forsę.
No to z kolei twoja Ameryka jest tutaj przodującym pionierem, jeśli chodzi o taki sposób.
Nie chwalę Ameryki. Mnie się tu podobało wiele lat temu i koncepcja teoretyczna, tak jak tobie, teoretyczna koncepcja wspólnoty węgla i stali się podoba. Koncept sprzed wielu lat. To mnie się bardzo podoba koncept amerykańskiej konstytucji, którą konstruowano w wielkich sporach politycznych. I rozważali, robili gry intelektualne między sobą. Są takie pisma The Federalist, to się nazywa. Państwo se znajdą może po polsku. Gdzie się dwóch mózgowców kłóciło o przeróżne koncepcje w konstytucji. Słuchaj, ale jak my zapiszemy impeachment, to rodzi następujące niebezpieczeństwa. Że gdyby... I kłócili się między sobą intelektualnie przez długi czas i potem wpisywali jakąś poprawkę do konstytucji, żeby to było najlepsze jak może być. No to mnie się ta stara koncepcja, jak już stworzyli tę konstytucję, stara koncepcja konstytucji amerykańskiej układu w tym państwie podoba, tak jak dziadkom Dershowitza. Że to się można zakochać. Było w Ameryce tamtego czasu i tamtego układu, a obecnie już mi się nie podoba. Teraz jestem korespondentem w upadającym imperium, no. I w którymś momencie trzeba będzie zwijać portki i uciekać stąd.
Ta Ameryka,
bo już się nie da żyć.
Ta Ameryka, którą opisujesz, też była bogactwo, tworzyła na podstawie niewolniczej pracy ludzi, których łapano w Afryce i statkami przywożono do Stanów Zjednoczonych. Tak było.
Nie. Południe było zawsze biedne.
Nie wszyscy na południu byli biedni.
Ale co to jest za argument? Ameryka jako pierwsza poradziła sobie z tym konceptem. Wcześniej na świecie istniał koncept niewolniczy taki, w Starym Testamencie też jest ten koncept, bo w przykazaniach jest wymienione, że nie powinien pracować w niedzielę czy tam w szabes nawet twój niewolnik i osioł i takie inne rzeczy. Więc koncepcja taka na świecie, że ktoś może być niewolnikiem, istnieje do dzisiaj. Chiny są też dobrym przykładem i całe mnóstwo państw afrykańskich. No i Amerykanie pierwsi wpadli na ten pomysł. Lincoln tam miał takie problemy, że jeżeli pies zagryzie kogoś, to nie dostaje kary która ma powodować resocjalizację tego psa, tylko zastrzelić go trzeba od razu. Nie odbywamy sądu. No, a pies jest własnością człowieka. No, a niewolnik. Nad niewolnikiem odbywamy sąd. Nad szympansem nie odbywamy sądu. A nad niewolnikiem odbywamy sąd. I zasądzamy mu jakąś karę. I są jakieś przepisy dotyczące tego. To nie są przepisy dotyczące tresury zwierzęcia. Więc jeżeli sądzimy, to oni znaczy, że są ludźmi. Nawet w oczach z tyłu głowy tych ludzi, którzy są właścicielami niewolników i odbierają im człowieczeństwo. No a skoro to są ludzie, to nie chcemy w Stanach Zjednoczonych, które dały wolność wszystkim, żeby byli ludzie, którzy nie mają wolności, a jednak są ludźmi. To była rozmowa o tym, czy to są ludzie, czy to nie są ludzie. Taki murzyn z Afryki. No i Ameryka sobie pierwsza poradziła z tym problemem. Wojnę domową odbyli między sobą Amerykanie, wewnętrzną wojnę domową, żeby się pozbyć niewolnictwa. No więc teraz robienie im zarzutu o to, że swoje bogactwo dawno temu budowali na pracy niewolniczej, po tym, co zrobili później, wyspowiadali się z tego grzechu i sami sobie z nim poradzili. Nie wymagało to interwencji zagranicznej. Nawet nie było powstania niewolniczego w Ameryce. Tylko biali Amerykanie między sobą się tłukli w bardzo krwawej wojnie domowej, żeby zlikwidować niewolnictwo. I ostatecznie zlikwidowali. No to powinni order za to dostać, a nie krytykę taką od ciebie, jaką dostali przed chwilą.
I poniżej pasa segregację znieśli dopiero chyba w 68 roku. 1968.
No dobra, no i co? Ale znieśli. I bohaterem narodowym został Martin Luther King, który mówił, że chciałbym dożyć takich czasów, gdzie moje dzieci nie będą oceniane za kolor skóry, tylko za to, co mają w głowie. To parafraza. On to ujął troszeczkę innymi słowami. A w tej chwili znowu mamy w Ameryce sytuację, w której przysłowiowe, symboliczne, dzieci Martina Luthera Kinga, czyli murzyni, są oceniani za kolor skóry przez innych murzynów. Rektorem Harvardu, najsławniejsza uniwersytet na kuli ziemskiej, gdzie tam do dzisiaj pewnie jakby Polak mógł pokazać, że ma dyplom z Harvardu, to by się cieszył, że może taki dyplom pokazać albo że swoje dzieci tam wysłać może. Tam rektorem jest murzynka i tam się dostaje punkty preferencyjne za bycie murzynem. Czyli dokładnie w kontrze do bohatera narodowego Stanów Zjednoczonych Martina Luthera Kinga, który mówił, nie chcę, żebyście widzieli kolor skóry moich dzieci czy wnuków, tylko zawartość ich głowy, to czy są sprawni intelektualnie, czy to jest dobry lekarz, a nie jakiego jest koloru. Natomiast Harvard stosuje segregację i punkty preferencyjne dla czarnych. Czyli rasistowskie.
Już się stanę przy tobie jakimś socjalistą, naprawdę. Ale to oczywiście, masz rację, że to jest choroba. Punkty za pochodzenie, to my przerabialiśmy to w Polsce Ludowej. Teraz jest Ludowa Ojczyzna Ameryka i Uniwersytety Amerykańskie, ale wrócę do tego pieniądza jeszcze na jedną sekundę. I tu się stanę socjalistą. Drukowanie pieniędzy przez Stany Zjednoczone to jest siła korporacji amerykańskich. Dzięki temu korporacje amerykańskie mogły sobie pozwolić, nie tylko amerykańskie, na to, żeby stworzyć strefy biedy w rozmaitych regionach świata. Albo półniewolniczą pracę w rozmaitych regionach świata. I przecież wiesz o tym, że i klęska, i bogactwo. Bogactwo niektórych, a klęska całego systemu Unii Europejskiej polega na tym, że w kierunku pracy niewolniczej wyprowadzaliśmy wszystkie zakłady przemysłowe. Bo tanio było w Chinach, bo tanio jest w Bangladeszu, bo tanio jest w Afryce. A w Afryce dodatkowo jeszcze czyli cywilizacja europejska czerpie korzyści z tego, co tam ma. Kopalnie diamentów to akurat ma ci, co po Prigożynie zostali, ale nie tylko, bo nie wszystkie diamenty wydobywają Rosjanie. Kopalnie złota, kopalnie wydobycie ropy naftowej i tak dalej, to wszystko się tam dzieje. Kraje są bogate, mogliby sobie ludzie żyć dostatnio, ale nie żyją dostatnio, bo bogactwo i dystrybucja bogactwa jest zupełnie inna. Wędruje do zupełnie innych kieszeni, więc oni nie mogąc żyć u siebie, wsiadają na te statki i płyną do miejsca, gdzie być może będą mogli żyć razem ze swoimi rodzinami. To też nie można sobie o nich pomyśleć, to dobrze, to będziemy teraz rzucać bomby na Morzu Śródziemnym, dlatego że my jesteśmy tacy po prostu bojowi. Nie możemy tego robić, ale też nie możemy tego robić jako chrześcijanie, no bo jak to było?
No dobra, ja uważam, że powinniśmy, bo mamy obowiązek przede wszystkim wobec własnej rodziny. Jak weźmiesz ślub sakramentalny,
nie wobec własnego
to masz więcej
sumienia?
Obowiązków wobec swojej żony niż własnej matki. No jest taki moment w życiu. Tyle uczy Kościół katolicki. Możesz się zapisać do innego jakiegoś i wtedy będziesz tam miał wartości ogólnochrześcijańskie, które ci nie pozwalają przepędzać bandyterki, która się wdziera, łamie prawo i próbuje się, nie pisze podania o to, wpuśćcie mnie do Europy, jestem lekarzem albo chcę pracować i zostać Europejczykiem, tylko się wdzierają nielegalnie. No
ale jest.
Odpędzał ich.
Ale czy nie masz tego przykazania, nie zabijaj? No masz.
Nie, mam przekazanie, nie morduj. Gdyby istniało przekazanie, nie zabijaj, no nie dałoby się nic. To już Kościół katolicki się z tym dawno poradził. I w sytuacji kary śmierci, i w sytuacji wojny sprawiedliwej. No że masz sobie prawo odpędzać wroga, strzelając do niego.
Ale może, ale to może sobie by poradził nie tak, jak sobie powinien poradzić.
A to co powinniśmy na bolszewików idących na Polskę i na Europę zrobić? Nie strzelać do nich? No, że absurdalne koncepcje. To Amisze tak mają i ci tam mennonici, że oni nie wezmą broni, nie pójdą do wojska i możesz go pobić, a on będzie po prostu grzecznie stał i brał na siebie ciosy. Czy to jest po chrześcijańsku dobre? Moim zdaniem nawet po chrześcijańsku niedobre, nie tylko po katolicku, bo on się osłabia jako mąż i żywiciel. Czyli krzywdzi swoją rodzinę w momencie, kiedy zbiera ciosy, zamiast się odszczeknąć, uciec, uderzyć, bądź ostrzelać przed wrogiem. No to on dla czystej idei burzy bezpieczeństwo własnej rodziny. Bo on ma się dać zabić, taki Amisz, czy tam Mennonita, czy któryś. Nie stosują żadnej przemocy, więc on ma docelowo nawet dać się zabić temu drugiemu, ale nie podnieść na niego ręki. No i będziesz patrzył, jak twoje żony i dzieci są bite przez zwykłych kiboli już nawet. Pomijmy sytuacje wojenne. Nie zareagujesz wtedy, to moim zdaniem nie jest dobre. Ta koncepcja jest chybiona i chyba nie katolicka, to co mówisz teraz, że mamy bez przerwy nastawiać drugi policzek. O nastawianiu policzka to Pan Jezus mówił nastawić, ale nigdzie nie mówił, że mamy wziąć w pysk. Tylko masz nastawić, żeby ten drugi się troszeczkę zmitygował, bo takie niekonwencjonalne zadanie, działanie twoje jest. On ci dał w nos, a ty nastawiasz drugi policzek, trzymasz pięść i mówisz, no spróbuj jeszcze raz. To jest koncepcja Pana Jezusa, moim zdaniem. Ja to tak odczytuję, ten fragment. A nie, że to walnij mnie jeszcze raz. I jeszcze mnie z trzeciej walnij i z czwartej, aż mnie już tak obijesz, że nie będę w stanie wyżywić własnej rodziny i tych małych dzieci z moimi plecami.
Jak cytować Ewangelię, to tak właśnie jest.
Jak właśnie? No ja zacytowałem.
Drugi policzek.
Nastawić drugi policzek, a nie wziąć w mordę w drugi policzek. Pan Jezus precyzyjnie się wypowiedział, bo jest bystrzejszy od ciebie i ode mnie. Wielokrotnie.
Nie, od ciebie nie. Ode mnie tak, ale od ciebie nie.
Ode mnie nie jest bystrzejszy? No chyba nie. Przeciętny anioł jest bystrzejszy. Ciura anielski jest bystrzejszy od każdego człowieka. A jednak nam służą aniołowie, ci, którzy pozostali wierni.
No i tak w Adwencie żeśmy sobie porozmawiali o świecie.
No, ja chciałem taką piękną piosenkę puścić, miałem naszykowaną.
To jeszcze zdążę.
Bardak poszło, panie, ukraińsko-ruski bardak poszło, utopiło się i nie ma.
Jaki znowu ukraińsko, jak ty ukraińsko, co ty tą Rosję i Ukrainę do tego wszystkiego zamieszczałeś? Myślałem, że złożyć życzenia i będzie ta piękna piosenka.
No bo bardak to z tamtego rejonu jest określenie, no. Rosyjsko-ukraińskie określenie to jest bardak.
Ale jest, nie ma Rosji, nie w jednym garnku teraz się gotuje Rosja i Ukraina, to są dwa różne kotły. Inny diabeł jest. Jeden diabeł jest, a nie dwa. No dobra, wszystko jedno. To ja się zagolopowałem. To już w takim razie wycofuję te słowa. Już chciałem po prostu się zdenerwować jeszcze raz na Wojciecha Czajkowskiego, bo znam te intencje. Znam te intencje i ten śmiech. 18.56. Kowboju, może złożymy, może ja jeszcze będę miał okazję, ale ty nie będziesz miał okazji przed świętami i nawet w święta, bo
no właśnie,
w przyszły poniedziałek...
No właśnie, następny poniedziałek to jest Boże Narodzenie, to nie nadajemy audycji, tak?
Tak, to nie nadajemy, a następny poniedziałek...
A potem jest nowy rok, to znowu nie nadajemy audycji.
A w nowy rok to może ty byś po prostu zaśpiewał te swoje piosenki wszystkie, wyśpiewał, już bez mojego udziału w tym wszystkim. Dogadamy się. Może się dogadamy.
Czyli może w przyszłym roku się usłyszymy na żywo, tak jak teraz.
Usłyszymy się, ale niekoniecznie pierwszego. A potem jest szósty. To też nie wiadomo, co to za dzień. To święto Trzech Króli, to wiemy. To jeszcze,
nie, szósty
jeszcze,
to sobota, to nas
jeszcze,
nie rusza.
To jeszcze dodam oczywiście patronite.pl/radiownet. Chcą państwo usłyszeć Wojciecha Cejrowskiego w radiu. To zapraszamy na nasz pokład. Żółta łódź podwodna płynie po morzach i oceanach, a nawet potrafi wpłynąć do zamkniętego i szczelnie ochronionego murem i rycerskością Wojciecha Cejrowskiego domu w Arizonie. Ale to tylko i wyłącznie radiowo to potrafimy zrobić.
Tak, a ja mam 5 i 6 stycznia występy w Nowym Jorku, wyobraź sobie, na Brooklinie, czyli w takiej sobie dzielnicy, tam dwie parafie polskie są i tam daję występ komediowy.
A, no to jest dobre. A, to jest dobre.
No to jest też tak, to powinieneś, to jest powinieneś... dobre. Na Trzech Króli tam jadę do nich, po kredę, żeby polską kredę mieć.
To ja mam dla ciebie dobry pomysł. Jest audycja Ponad Oceanami. Ponad Oceanami w Radiu Wnet, razem z Radiem Deon, słuchają i Amerykanie, i Polacy. I tam możesz wystąpić w takiej audycji. Wprawdzie godzina jest nieludzka, bo 15.30 polskiego czasu, to ty jeszcze śpisz sobie smacznie, ale tam możesz się zareklamować. Zareklamować możesz ten występ.
Właśnie to zrobiłem przed chwilą, jak ktoś potrzebuje informacji, to nam poszuka. Z New Jersey nie chcą przyjechać, bo przez rzekę nie przejeżdżają, to jest ciekawostka lokalna. Tak jakby z Pragi nie chcieli przyjechać. W Warszawie, przepraszam, z Ursynowa nie chcą do centrum jeździć. Jak mam występy, to muszę na Ursynowie zrobić odrębne. To wtedy Ursynów przyjdzie, bo oni się traktują trochę jak odrębne miasto. No to New York, New Jersey, to państwo wiedzą, że to przez rzekę jest bliziusieńko i są mosty, ale jednak ci z New Jersey do Nowego Jorku na żadne występy przyjeżdżać nie chcą. No chyba, że na Broadway to się pofatygują.
No bo są korki. A kto by chciał w korkach?
Nie, tam właśnie ja ląduję po tamtej stronie, bo jest szybciej przejechać na Brooklyn z New Jersey niż z lotniska LaGuardia albo z JFK.
Ależ się tobie powodzi, naprawdę.
Tak? Jak mi się powodzi? No, wiesz, jakie drogie bilety są za Bidena, czeku? Nie chcesz słyszeć.
Biden ocalał, był wypadek samochodowy, a on... Nic mu się nie stało.
Bo ale to przecież uderzyło tam jakieś byle jakie auto, uderzyło w pancernego SUV-a, czy jak to się zowie, który po prostu blokował ulicę. Bo jak się prezydent pojawia, to oni blokują ulicę, żeby tam właśnie nikt nie jeździł. No i nie znam zaplecza. To nie wyglądało mi na zamach, bo ten samochód się rozleciał w taki sposób. Jakby był to zamach, to ten samochód by się wbił w limuzynę ochraniającą prezydenta. To nie była jego osobista limuzyna, ta bestia, którą jeździ prezydent, tylko to był taki samochodzik z kawalkady dodatkowy.
Składa pan życzenia, czy nie?
Błogosławieństwa Bożego życzę wszystkim, bo trudno jest wcelować. Czasy są niespokojne i jest trudno wcelować, więc niech wisi nad nami Bóg Wszechmogący, patrzy na nas i ochrania.
Bardzo pięknie powiedziane, zapowiedzmy piosenkę.
Jednak godzina minęła.
No godzina 12
kiedyś,
minęła.
Kiedyś jak ktoś dzieckiem był, to w Ameryce dostał pociąg i ten pociąg zabawkowy taki. Zazwyczaj dzieci układały w Boże Narodzenie koła choinki. I on pod choinką jeździł w kółko dookoła tego pnia i tego baniaka z wodą. I o takich, to taka wspomnieniowa piosenka, trochę kolęda, a trochę po prostu dziecięce wspomnienie. O, moja kolejka, gdzie ona jest? Czy mama jeszcze ją na strychu ma?